chwałą.
Chwała
patrząc na ten śpiew, dziś już ostatni, bo teraz są już inne. Przypomniało mi się, bo jest tam narysowane, jak wam podniósł, że o, siostro, te ręce.
Proszę popatrzeć.
Przypomniało mi się, jak mama nas uczyła pierwszych zasad religii wtedy, bo religia nie jest wiarą. Wiemy, że wiara, religia, różne rzeczy. To amen się robiło tak, mając znak krzyża, czyli amen. I sobie myślę tak, jako małe dziecko wtedy, to dopiero teraz zrozumiałem, że w zasadzie to mówiąc amen, to ja się zamykałem. Wtedy ja zamykałem. Tu mamy teraz pieśni uwielbienia i amen mówimy tak, nie? Czyli tak mi teraz to przyszło przez myśl. Kiedyś już o tym pomyślałem, ale sobie zapomniałem. A tu rzeczywiście jest tak. Nie zamykamy swojego serca, żeby zamknąć je przed Bogiem, tylko chcemy je otwierać, dlatego wielbimy Pana w inny sposób, uwielbiając Go pieśniami i rzeczami. Tymi, które nadaje do serca, do myśli. Jest słowo, ja to już kiedyś raz mówiłem o tym, ale jako to, że było, miałem przypomnieć, tam nie ma nic, tylko tak mi się to nasunęło, żeby przypomnieć też o tym, obradnie prosił kiedyś, żeby powtórzyć. Powołują królów Ozeasza 8:4-967. Powołują królów, lecz beze mnie. Ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. I tak właśnie jest to słowo i przypomniało właśnie taka opowieść, ta właśnie, którą chciałem powtórzyć, opowiedzieć o takim właśnie zdarzeniu, jakim można sobie to właśnie wyobrazić. Taka opowieść jest, może i ktoś z was kiedyś czytał albo słuchał, jak właśnie Pan Bóg propowiedział do anioła, żeby wziął dwie cząstki bytu jego i poszedł do Alei ludzi nienarodzonych i tam, żeby przekazał te światełka, te bałogniki, żeby przekazał odpowiednim ludziom, którzy mają ujrzeć świat widzialny oczami cielesnymi. Oni są już w Alei ludzi nienarodzonych, bo to Bóg jest Boży plan, ażeby przygotować właśnie te rzeczy. I bierze anioł te dwa ogniki, idzie, wchodząc tam, siedzi też anioł kronikarz, który wszystko notuje. On mówi wtedy tak, że mam tu dwie cząstki Bożego bytu. Jedna jest cząstką przeznaczoną dla kogoś, kto będzie ogarnięty Bożym autorytetem, Bożym sposobem właśnie czynienia, działania. On będzie miał tego ducha i takiego właśnie zewnętrznego człowieka. I staje jeden i mówi, że to cząstka jest dla mnie. Tak, ta cząstka jest dla ciebie, masz rację, kronikarz tam zanotował. Tą cząstkę weźmiesz i będziesz ogarnięty duchem, będziesz miał ducha, ale objawi się na koniec właśnie to, co jak będziesz już w suku życia, objawi się właśnie całkowity twój charakter, całkowite, bo ta cząstka jest właśnie tylko taka, że ona potrafi tylko z zewnętrznego człowieka udoskonalić, ale do wewnętrznego człowieka nie ma nic. Ta dusza się wycofała, przyjmując właśnie to, co anioł powiedział, zostało zapisane i mówi tak też, że druga historia jest tak, że drugi ognik, drugie część bytu Bożego jest dla takiej istoty, która będzie owładnięta, będzie miała zasiane wewnętrzne dziedzictwo. To będzie sprawiało ból i cierpienie i to będzie dopiero radość, gdy to wszystko się wypełni, ale dopiero jak właśnie przejdzie przez całe trwogi, przez cały ten ból i przez całą troskę, aż Bóg właśnie dokona tego dzieła, co jest właśnie w tym ogniku zawarte. I ten właśnie ognik będzie tyczył właśnie wewnętrznego człowieka. I tak właśnie, patrząc się potem, właśnie czytamy, jak byli ci dwaj ludzie. To są król Dawid i król Saul. Oni wzięli tą iskierkę tego Bożego istnienia i przyszli tutaj na ten świat, ażeby wypełnić wolę Bożą. I tak jak właśnie Saul uczynił, miał 50 lat wtedy, jak został królem, 22 lata służył, panował jako król, to jest w pierwszej księdze Samuela, 13 rozdział, pierwszy werset. 22 lata i tu potrafił właśnie dokonywać właśnie tych rzeczy, które już miał jakby właśnie wskazane przez Boga, bo to był właśnie taki plan. Ten młody człowiek, który jeszcze królem nie był, pasąc owce, czyli Dawid, On właśnie był, tak jak kiedyś to czytałem, był pasterzem, później był żołnierzem, był dworzaninem, przyjacielem, był wygnańcem, uciekinierem, był też generałem, był królem, mężem stanu, był kapłanem, prorokiem, przestępcą, był pokutującym, był grzesznikiem, artysta, muzyk i poeta. On miał wiele rzeczy też w swoim życiu. Ale zanim to wszystko się stało, to wyobrażamy sobie właśnie, jak idzie na te góry i pasie tam owce. Jest ósmym dzieckiem Isaiego i on nie ma nic już tak do powiedzenia. Jak wiemy, już nie ma kim rządzić. Kiedyś też wspomina, nie ma kim rządzić. To już nie, to już jest po prostu na posyłki. Taki najmłodszy braciszek musi paść owce. I on poszedł te owce tam paść, ale tam Bóg go przygotowywał właśnie do tej walki, do tego utrapienia. On tam niejednokrotnie płakał w nocy, bo tam musiał o to się troszczyć, o to, ale samotny był cały czas i nie mógł sobie porządzić, tak jak tamci bracia już i na wojnę, już mieli jakieś działanie i on musiał być tym najmłodszym i musiał właśnie to paść. I miał, wiemy, z sobą tylko procent, zbierał te kamienie i potem właśnie rzucał, jak można powiedzieć, w liścia z tego wroga, czyli trafiał, uczył się tej sztuki takiej, bo co miał robić? Śpiewał jedynie i grał na tym instrumenciku podobnym do gitary i grał sobie i śpiewał, myślał różnego rodzaju pieśni i to wszystko ten i znowu później wpadał w jakąś tam frustrację, czy jak się to nazywa, i znowu z furią rzucał w to drzewo i aż tam do tego stopnia się nauczył, że już celował w dany wybrany punkt i już umiał tą sztukę opanować, miał ją opanowaną, wiemy. Właśnie Bóg go uczył jeszcze czegoś i czego w ogóle na pewno nie mógł jeszcze wtedy zrozumieć, dlaczego on tam właśnie jest, ale tak to przyjął jako służbę Bożą. Przyjął to wszystko, co ma, uczył się i słuchał właśnie tych wszystkich opowieści o wyprowadzeniu Izraela z Egiptu, o tych rzeczach, bo on tym właśnie żył i wiele razy też słyszał, jak się i też króla namaszcza, dlatego pewnego dnia właśnie, a jeszcze wcześniej jak na przykład był, to nie zastanawiając się nad tym wszystkim, zauważył właśnie, że niedźwiedź czy lew jest napisane, bo mówił właśnie do króla Saula później, że niejednokrotnie rzucał się na niedźwiedzia i lwa, żeby owieczkę wyratować z paszczy. To nie wiem, czy ktoś z nas się tak teraz odważył, chociaż nieraz są trasowane lwy i tu, a i tak w cyrku pan ma tam bata i uwaga, nieraz jest, może zaatakować, w każdej chwili groźny jest. Nie ma lekkości, nawet gdy jest oswojony i łagodny, trzeba mieć bardzo wielką ostrożność. A on stwierdził właśnie w pewnej chwili, że biegną obydwoje w stronę owieczki i chcą ratować. Ten chce poszryć, ten chce ratować. Jest to niedźwiedź lub lew. A on nie zastanowił się tak na chwilę pewnie, bo ja się nie boję, mówi, bo ja się nie boję, co się dzieje. Aha, bo ze mną jest Bóg, ten, który mi pomaga i patrzy cały czas na mnie. No i też, bo tam, czy go sprocy, czy nie, to no nie wiemy, ale rzucał się i mówi, że Słowo Boże, że jednak wyrywał z paszczy lwiej, czy z paszczy niedźwiedziej tą właśnie owieczkę. I mówił pewnie do niej później, że ja jestem pasterzem twoim, ty jesteś moją owieczką, a Bóg jest pasterzem moim. I jak śpiewał właśnie tą pieśń, pewnie wymyślił, jednokrotnie ją zapewne powtarzał, aż się te słowa właśnie psalmu 23, Pan jest pasterzem moim, aż wzrosły i aniołowie słuchali na tych górach, słyszeli, jak on tam chce wykrzyczeć Bogu chwałę, jak my śpiewamy, chce wykrzyczeć Bogu chwałę, jednokrotnie właśnie chcielibyśmy tak iść i wykrzyczeć się. I ja tak miałem. Poszedłem, pamiętam, w Jeleniej Górze w Polsku byłem, poszedłem do lasu, tam to tak się dali, śpiewał, niech wszyscy słyszą, nie wiem, co, a coś o miłości jakiejś, była taka piosenka gdzieś tam kiedyś w radiu, no bo tak wtedy jeszcze żyłem, ale chciałem się wytrzeć, żeby to tak było, żeby, bo wszyscy tak jakby się właśnie sprzeciwili przeciwko i tu musisz też wytrzeć, tam też bracia pewnie go tam niejednokrotnie, gdzie ty tam owce już, nie, i nagle przychodzi starzec. A Dawid dobrze wiedział, że jak właśnie polewają na głowę olejkiem, to wiedział dokładnie, że to jest coś, mówi, coś się zmieni, nie? Coś się musi zmienić, Bóg go powołuje na króla, jakim to sposobem, nie? Ten jeden ze starszych braci przyszedł, przypilnował owce będzie, a on poszedł właśnie i ten starzec, mędrzec wiedział jakby coś, że Bóg wie, nie? Czyli przyniósł od Boga coś, no i oni teraz muszą się z tym pogodzić, nie? Klęknął ładnie, już wyrósł, już był mężczyzną i ukląkł ładnie. Wszystko odbyło się tak, jak właśnie to się odbywało w Izraelu, całe namaszczenie i tak samo namaszczony był też Saul, który miał inną moc. On miał moc taką, że targał armię, wszystko niszczył. Miał ducha zewnętrznego. Miał, opiekował się właśnie tak jakby woda, która go opływa, tu tylko dotyka ciała, ale nie ma właśnie tego dziedzictwa takiego zasianego, jak tamten pasterz, który potrafił właśnie uratować taką owieczkę tam dla króla Saula, dlatego taka owieczka to tam nie będzie narażał swojego życia. Na pewno to, bo to wszystko zewnętrzne, nie? To, co ja się mam tam narażać, tu, a tam był inny bodziec taki, który potrafił ratunek, nie? I wiemy, że Bóg też i uratował i Dawida. Ale przed czym go uratował? Najpierw go włożył w paszczę lwa, powiemy, jak tego. Przyszedł tam do, jako giermek służyć do tego króla i on cały czas nie mógł pewnie zrozumieć, dlaczego on się tam znajduje. Dopóki mu grał, tamten duch, już wiemy, Boży duch opuścił Saula, jak zgrzeszył przeciwko Bogu i zaczął go trafić zły duch. Czyli już czytamy, ja też tam czytałem w tym tygodniu, niech będzie wiadome dla świata aniołów i dla świata ludzi, że pańscy jesteśmy. Amen. Tu było, jesteśmy pańscy. I to dziedzictwo, które mamy w nas, to jest od Pana. My nie potrzebujemy mocy i ujarzmiać armię, bo można, tak? Można mieć też takiego, ale jesteśmy pomazańcami pańskimi i to też wie Bóg. Ale Bóg nieraz właśnie nie zdradza, kto jest pomazańcem pańskim, dlatego tutaj postępowanie Dawida jest bardzo wspaniałe względem tego króla. Bo on właśnie gra, ale nagle jego zły duch go trafi, to ten rzuca do niego sobie włóczniami. Tarczę se znalazł, pomyślałem. I ten robi uniki. Wiemy, że to jest Boży plan działania. A na co ten Boży plan działania był? Na to był ten plan działania Boży, żeby Dawid nie stał się takim królem Saulem. Drugim. Takim, który tak samo będzie traktował innych. I co on wtedy może, co on wtedy sobie mógł taki Dawid myśleć? Tak. Saul dlatego rzucał, że już przypuszczał, że ten duch, który go trafi, to stracę królestwo. Stracę, on mi to zabierze. A być może mnie jeszcze zabije. Pewnej nocy, bo jest tu już mgierkiem, niby mi tutaj gra, fajnie mi służy, to jest wszystko dobrze przygotowane. Rzeczywiście czasem ten duch mój wtedy nabiera takiej ochotnej siły, staje się rzeczywiście ciało już wtedy, lepiej mi jest, jak mi gra, ale widzi w nim zagrożenie. Że to królestwo na pewno się dowiedział też, że zresztą słyszał od Samuela, że Bóg ci już odebrał królowanie. Nie masz już królestwa, to już nie jest twoje, przekazuje je innemu. A komu przekazał? Dawidowi. Pisze, że Dawid jest według serca Bożego. Według mojego serca jest Dawid. Dlatego ten ognik taka ważna rzecz jest. To będzie moje serce. Moje serce będzie w nim i on będzie właśnie robił wspaniałe rzeczy. Ale gdzie są te wspaniałe rzeczy? Nie takie jak Saulowe. Bo u Dawida były inne rzeczy niż u Saula. Dawid uczył się cierpliwości względem władzy, czyli względem króla. Szacunku, poszanowania dla pomazańca Bożego. Bo nie wiem, czy już go odebrał, czy jest ten Bóg jeszcze, nie będzie sądził sam z siebie, tylko Bóg będzie dokonywał sądu w nim. I on właśnie nauczył się tej cierpliwości, przyjmowania, z płaczem nieraz tam pewnie, a dlaczego ja tu jestem, muszę unikać przed nim, on jest jakiś obłąkany, ten król mój, niejednokrotnie musiał mieć takie myśli, bo to się działo właśnie u niego na dworze, ani nie mógł uciekać za bardzo, ani nic, dopiero jak już widział, że, jak już powiedział, że zabiję go, tak konkretnie, już to było wiadome, że tak się stanie, gdyby nie poszedł, to wtedy właśnie znalazł miejsce w jaskiniach. I na co myślę wtedy ten olejek na głowę? Teraz do jaskini muszę iść. Tam ciężkość życie, trud, czasem pokarm zdobywać jakoś. Tu jeszcze słyszę, że już mnie tam gonią ci, którzy wysłani są przez tego króla, którego przecież ja nic mu nie zrobiłem. I nawet taki bardzo wspaniały myśl nie zrobił, że jak właśnie Dawid mógł go tam ugodzić, to tylko rąbek szaty od niego wziął. Wspaniała rzecz, że nie będzie tykał pomazańca pańskiego, bo on nie wie, czy to już jest jego czas, czy nie. Czyli to królestwo, które ma mi przekazać, to będzie właśnie tylko od Boga. Niech to Bóg działa. Ja mu nie będę przeszkadzał. Dlatego też właśnie Dawid był tak wielce błogosławiony przez Pana, Saul zgrzeszył i Dawid zgrzeszył, kilkakrotnie mieli swoje grzechy, ale ten nie miał przebaczonych, gdyż on był tylko zewnętrzny. On to używał dla swojej chwały, dla swojego wyniesienia. On sobie postawił pomnik i od razu chciał właśnie, żeby pokazywał to zewnętrzne, co się tutaj właśnie dzieje na świecie. Wielu ludzi właśnie stawia sobie już za życia pomniki, stawiają sobie rzeczy, a inni się tylko chowają i ukrywają. Mają wspaniałych rycerzy, takich, którzy potrafią u jego boku, wspaniałych przyjaciół, jak tam miał Jonatana, tak? No, syna, tak, Saula, i on miał wspaniałego przyjaciela, przylgnął do niego, widział ten przyjaciel, dlatego też właśnie Dawid był wspaniałym przyjacielem, był wierny do samego końca. Potem nastąpił taki przełom, że było syn Absalom przychodzi i znowu odbiera się królestwo. I Dawid widział, że w Absalomie może być król Saul, czyli ten król, który przejmuje władzę, który niejednokrotnie zabija, robi co chce, rzuca włócznią i on odbiera królestwo na siłę. Czyli rzecz taka, że jak nie powierzę swojego królestwa Bogu, to on i tak zabierze. A jak powierzę, to wtedy będzie przekazane temu synowi, któremu było obiecane. A ja nie będę postępował tak jak Saul. I tam był karcony nawet, że zrób coś z tym Absalomem, bo już się królem powołał, to już ty nie jesteś królem, czy jak, ja nie rozumiem. I tam też były różne pouczenia, żeby coś z tym zrobić, a Dawid właśnie wtedy dalej wiedział, że on był już w takiej szkole u króla Saula i Bóg go nauczył pokory, złamał mu tego króla Saula w środku, ażeby przyjął Boga jako króla swojego. I nas też właśnie Bóg złamał i w naszym sercu uczynił jedynego króla, którym jest Jezus Chrystus. Dlatego, że on miał tak serce pokorne i my stajemy się też do niego podobni i staramy się wchodzić w tą drogę, która nam daje dziedzictwo. Ona nas ubłogosławia, ta droga. Tak samo mówiłem dobrze, bo różnego rodzaju przekleństwa nas spotykają na drodze, ale ubłogosławieni jesteśmy właśnie w Chrystusie z powodu tego złamanego serca, złamanej tej pychy, która dąży do tego, żeby mieć, o, te domy wspomniane, coraz to więcej, nigdy nie będzie umiaru, bo będziemy mieć chcieć i jeszcze te pomniki najlepiej nam niech jeszcze postawią. I będziemy to ciało tak właśnie pielęgnować, bo możemy mieć właśnie zewnętrznego ducha. Dlatego nasze traktowanie każdego właśnie winno być z takim właśnie, jakby cały czas właśnie pielęgnować. Nigdy nie sądzić, ale właśnie tak jakby pielęgnować. Paweł też miał tam opiekować się ubogimi, w Galacjan przeczytałem. Byli fałszywi bracia, ale on ich zostawił w spokoju. Mateusz też czytał właśnie, bo też bardzo mnie to buduje, jak Mateusz sobie sam wybiera fragmenty, bo ja też tak właśnie miałem, też karteczka była. A do anioła zboru w Smyrnie napisz, to mi pierwszy, ostatni, który był, umarły, a ożył. Czyli śmierć nie ma już panowania nad Chrystusem, śmierć nie ma panowania nad tymi, którzy są Chrystusowi. I pisze, znam ucisk twój i ubóstwo. Tak samo jak Dawid był ubogi, tak i ten zbór w Smyrnie jest ubogi. Tak samo i my niejednokrotnie właśnie jesteśmy ubodzy, ale tyś bogaty. Czyli mamy bogactwo właśnie w sercach swoich, i wiemy, że chociażby tobie bluźnili ci, którzy się podają za Żydów, tu akurat są wspomniani Żydzi, są też inni, a nimi nie są, są synagogą szatana, nie lękaj się cierpień, które mają na ciebie przyjść. I to cierpienie właśnie przyjął Dawid z szczerym sercem właśnie i z pokorą, z czystym sercem. Ten król, który już mieszkał w nim, to już nie był królem Saulem, tylko królem Dawidem, uczynionym przez Boga. Tym prawdziwym ognikiem, który właśnie żyje, daje życie i pokazuje, co, jak mają robić następne pokolenia. Pokazuje, że właśnie z takiego pokolenia wywodzi się ten, który nas właśnie ubłogosławił swoją śmiercią i ożył. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie. Jesteś już w jaskini, Saul cię ściga, nazywa cię tam, że jesteś jakimś tam psem, cokolwiek robi. Czyli umie po prostu tylko wyzwać i umie tylko zrobić zużytek z tego właśnie zewnętrznego ciała, nawet mocą Bożą działa i potrafi ujarzmiać armię, ale nie ma nic wspólnego z tym, co jest właśnie zasiane w sercu Dawida. I tutaj oto diabeł wtrącił niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. Próba też przychodzi. Będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. I wiemy właśnie, że ta nasza wierność niejednokrotnie może tam na drodze nam płatać figle, bo ciało pokazuje inaczej. Ale jak będziemy wierni, jak zostaniemy przy Panu, cały czas służąc Mu właśnie jak Dawid i obawiać się tego, żeby w nas nie był król Saul, to będziemy mieć właśnie cały czas właśnie przykład króla Dawida i wtedy właśnie będzie nas Chrystus opiekował się naszym życiem. Bądź wierny, a dam ci koronę żywota. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Tu jest właśnie ten taki dla nas właśnie rzecz bardzo ważna, jako dla ludzi wierzących, że ta druga śmierć właśnie przyjdzie, nastąpi, a ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. Ci wszyscy, którzy zewnętrznie żyją, to oni nie zdają sobie z tego sprawy, pozostawiając ciało, nie widzą tego, nie wiedzą, nie chcą słuchać właśnie tego, że dusza będzie żyć, że będzie na potępieniu. I to jest właśnie takie i przykre też dla nas, ale właśnie ten poznany sekret przez Dawida to jest właśnie tak, że pojawia się wielu ludzi, którzy właśnie będą rzucali uczniami, którzy będą ciskać obelgi, którzy będą właśnie do więzień wtrącać, którzy będą właśnie postępowali jak Saul, ale my nigdy nie będziemy właśnie wyciągać tej łuczni ze ściany i odrzucać z powrotem. I tak sobie zanotowałem, czyli Dawida szkoła była taka, nie robić tak samo jak Saul, nie ciskać, trzymać się z dala odrzucających w milczeniu, milczeć, bo choćby cię włócznia króla Saula przebiła, to ciebie nie dotknie, bo odejdziesz od Pana, bo on ożył i ty też ożyjesz, bo choćby włócznie cię przebiły rzucających takich królów Saulów, to wtedy i tak cię nie dotknie, bo przebiła tylko ciało, przebiło serce, człowiek umarł, ale zostawił ciało na ziemi, a Duch Boży poszedł do niego. Dlatego też niejednokrotnie właśnie zostaje tylko właśnie milczenie. Potem już szybko. Tak, Bóg patrzy na to, ażeby właśnie unicestwić niejednokrotnie właśnie króla Saula w człowieku. I on chce tego dokonać, dlatego potrzebuje też naszej zgody, bo dał nam wolną wolę, ażeby właśnie wypędzić tego człowieka, króla Saula z naszego życia, postępowanie, mówimy o rzeczach, które są w świecie, a on chce zasiać właśnie tobie to dziedzictwo, bo ten król musi zostać unicestwiony. I tak możemy właśnie popatrzeć jeszcze tylko na tych dwóch, że Saul to jest moc Boża, ambicja, żądza sławy i duchowa ciemność, zewnętrzne objawienie Ducha Świętego, bo też prorokował. A Dawid to jest wewnętrzny Duch Święty. Cały czas rozmyślał, tylko aby nie skrzywdzić, aby nie ująć, a żeby właśnie wszystko było według woli Bożej. I te rzeczy, to było właśnie dziedzictwo wieczne. Był pokorny, był duchem skruszony i był wewnętrznie zmieniony. Wewnętrznie go zmieniał. Niejednokrotnie był, właśnie mówi, zrób porządek tam z Absalomem, jak wspominałem, ale on nie, bo on czekał, bo mówi właśnie, Bogu powierzyłem swoje królestwo. Tak jak się opiekował mną i wydzierał mnie z ręki lwa, niedźwiedzia, tak i on wtedy teraz niech się zajmie tym królestwem, a ja pozwolę mu na działanie, żeby właśnie otworzyć to swoje serce i wtedy wielbimy Pana, nie zamykając właśnie swoich drzwi do tego królestwa. I ten właśnie czas Absaloma też dał próbę, opłakiwał go, bo też właśnie był to jego syn. Absalom, tam jest napisane, jak właśnie płakał Dawid po nim, co też niektórym się nie podobało, bo akurat wtedy wojsko zwyciężyło i chcieli właśnie, ażeby Dawid zachował się tak, jak należy, a on opłakiwał swojego syna Dawida. Absaloma, przepraszam. No, Absalom. Co mogę jeszcze dodać? Tak chciałem to, ale to tu jeszcze sobie tak tylko przypomnę o rzeczach, bo żeby nie za dużo tych tematów, to tylko jedną rzecz przypomnę. A może nie. To jest. To tak zanotowałem sobie, że wiele jest rzeczy na ziemi, o których można powiedzieć, że winne jest właśnie Słowo Boże. Dlaczego tak właśnie pomyślałem, bo rozmyślając o tej historii, o tej opowieści, też można właśnie by powiedzieć w zasadzie tak, jeśli ja tutaj znalazłem, że tak i tak się stanie, to czy ja jako człowiek, jeśli jestem człowiekiem cielesnym, to będę mówił, że to tu jest wina. Winne jest Boże Słowo. Tak sobie zanotowałem, przeczytam. Taka myśl mi przyszła. I tak na przykład, wypełnianie się Słowa Bożego na ziemi w człowieku lub przez człowieka, nawet przez przyrodę lub zwierzęta, powoduje jakby winę, bo Słowo Boże już powiedziało to, co się wykona na świecie, czy to w ludziach, tak jak Bóg zaplanował, że będzie Dawid i po nim będzie Salomon, że on zbuduje. Wszystko już jest zaplanowane, czyli tak jakbym mógł później właśnie, jeśli jestem cielesnym człowiekiem, to wtedy będę obwiniał Słowo Boże, to cóż, no, to Judasz zdradził, nie miał wyjścia. No nie? I wtedy mogę winne, jakby właśnie, jakby tak jakby wina. Ale dlatego ci, którzy uwierzyli Słowu, mówią, że wina leży we mnie, bo to grzech powoduje zło. Ten wewnętrzny Saul, on powoduje to, że chcemy ciskać włócznią. Filmy, które niegdyś oglądałem, to tak uczą właśnie. Musiałeś wyrwać, rzucić, bo przecież on rzucił w ciebie. To jest prawdziwe, jeśli on tam zginie, bo zabił, bo tam coś zrobił. Dlatego ta wina leży w tym grzechu, który jest w człowieku i on jest w ciele, bo powoduje zło, a jeśli ja właśnie myślę, podobnie wtedy jak Łotr, ja jestem winny właśnie temu, że Chrystus został ukrzyżowany, to wtedy już nie ma, nie jest winne Boże Słowo, tylko to wszystko, co jest we mnie. Ale ci, którzy drugi natomiast mówią, że Słowo jest winne, bo powinno ratować życie, czyli tak jak tamten drugi Łotr, ratuj samego siebie i ratuj nas. Cenne jest to moje życie. A mnie Boże Słowo uczy, że nie powinienem je obwiniać, bo Mateusz 10:39 kto stara się zachować życie swoje, straci. A kto straci życie dla mnie, czyli dla Chrystusa, powiedział Pan Jezus, to jest zyska, zyskujemy. Czyli przechodzimy z tego królowania naszego króla Saula na panowanie króla Dawida w nas, czyli Jezusa Chrystusa, który nas wykupił od przekleństwa zakonu, od tych rzeczy, które są ludzkie. On nas od wszystkiego wykupił i dlatego to jest takie, tutaj właśnie dlatego chciałem to, on zapłacił za nas ogromną cenę i dlatego też radujemy się i nie musimy właśnie przechodzić do cierpień, a przechodzimy do Królestwa i do panowania razem z Chrystusem. Amen. Amen.